Puszczę list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 18 do 29 wersetu chcę dzisiaj przeczytać fragment. Dzisiejsze moje poselstwo zatytułowałem sobie Boże trzęsienie świata. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 18 wersetu do końca rozdziału, czyli do 29 wersetu. Biblia Ligi Biblijnej, to jest 1470 strona. I ten fragmencie czytamy tak. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry, buchającego żarem ognia, do ciemności, mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Strzeżcie się więc, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Ten, któremu głos wtedy strząsnął ziemią, teraz tak zapowiada. I jeszcze raz strząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. Na początku jest tutaj wspomniane o pewnym obrazie, odniesieniu do objawienia się Bożego na górze Syjon w czasie wędrówki na pustyni, kiedy Izraelici się znaleźli przed tą górą, bo na samą górę nie mogli wstąpić, tam wstąpił Mojżesz, tam nastąpiło nadanie prawa, tam Bóg się objawił w grzmotach i tak dalej, i tak dalej. I autor tego listu zwraca uwagę, że my nie podeszliśmy do takiej góry. Wtedy to było ziemskie, fizyczne zjawisko, które również wzbudziło wielką trwogę i przerażenie. Bo trzęsienie ziemi do dzisiaj jest poza ludzką kontrolą, i sprawia, że ludzie się boją, tak? Natomiast tak naprawdę czytamy tutaj, że to, co się stało naszym udziałem, to jest coś daleko więcej. Bo my przystąpiliśmy do góry Syjon, ale tej w niebie. Do miasta Jeruzalem, ale nie tego na ziemi, ale tego niebieskiego, które pewnego dnia stąpi z góry, z nieba na ziemię. Do miasta żywego, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów i zgromadzenia wszystkich świętych, którzy są w niebie. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy my tego po prostu nie czujemy, że no jak to? Gdzie przystąpiliśmy? Nie widzę tego. Ale w duchowym wymiarze właśnie to w Chrystusie ma miejsce, że w Nim zasiedliśmy na wyżynach niebieskich. I to też oznacza dla nas to, że tak naprawdę nasz wzrok nie może być umiejscowiony na tych sprawach ziemskich, ale skoro przystąpiliśmy do tych niebieskich spraw, niebieskich sfer, niebieskiego wymiaru, to nasz wzrok musi być tam umiejscowiony, w niebie. Myślcie o tym, co w górze, tak jak mówi apostoł Paweł. Dlatego też czytamy, strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia, tak? I można powiedzieć, że w liście do Hebrajczyków ten wątek przemawiającego z nieba przewija się praktycznie przez cały list, jest jednym z głównych wątków. Żeby przeczytać tylko chociażby dwa fragmenty z początku tego listu, z pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Tak. W drugim rozdziale pierwsze wersety mówią tak. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Tak? Już od początku tego listu ten wątek jest zaznaczony. Uważajcie, jak słuchacie tego, który przemawia z nieba. Dlaczego? Dlatego, że ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada. I jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. I to jest, te dwa wersety są dzisiaj tym głównym przesłaniem, na którym się chcę dzisiaj skupić. Bóg zapowiada trzęsienie świata. Całego świata. Którego celem jest co? Aby zostało usunięte to, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. To jest ten cel, że trzęsienie ziemi jest poniekąd sprawdzianem rzeczy. Jakimi one są? Czy mają w sobie ten zalążek nieba, wieczności, który jest w Bogu, czy są przemijające, oparte na tylko tej doczesnej rzeczywistości? I wiemy, że na przykład Jezus, kiedy podawał przypowieść o budowie na skalę, o domu na skalę, między innymi do tego się też odnosił, że można postawić coś pięknego, zbudować piękne domostwa, pałace nawet, które mogą nawet przetrwać wieki, dopóki nie przyjdzie pierwsza burza. I się okaże, że to wszystko się runie. Nic z tego nie zostanie, tak? A skromny domek postawiony na skale, na fundamencie Jezusa Chrystusa, ostoi się. Do tego też, w trochę innym obrazie, odnosił się apostoł Paweł. Piszmy się do Koryntian w 3 rozdziale od 11 wersetu do 17, kiedy mówi tak. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Więc tu jest też powiedziane o dniu, o tym samym dniu, o którym mówił list do Hebrajczyków, bo przecież tu jest też na końcu powiedziane, nasz Bóg bowiem jest ogniem, który jest ogniem pochłaniającym, pożerającym. Tak? I tu jest powiedziane też o ogniu, który co robi? Próbuje dzieło, jakie jest zbudowane na fundamencie Ewangelii, na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa. I że na tym fundamencie można budować dwojako. Z rzeczy, które ogień spala, czyli tu jest trawa, słoma czy drewno, czy z rzeczy, które przechodzą próbę ognia, jak drogocenne klejnoty, złoto, srebro, tak? Że każdy z nas tak naprawdę może budować na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa, na fundamencie Ewangelii w taki sposób, czerpiąc rzeczy, które są doczesne i które w momencie, kiedy przyjdzie ten Boże potrząśnięcie, to wszystko pójdzie w ruinę. Czy na rzeczach, które mają wieczną wartość, które są tak naprawdę złoto, czy srebro, czy drogie kamienie, to jest po prostu, to są rzeczy zawarte w Słowie Bożym. Więc apostoł Paweł mówi o tym, że nawet jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie straty, choć sam będzie zbawiony, bo zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, ale uczynki mogą zostać zniszczone przez Boży ogień. Tak? Więc Bóg mówi o Bożym wstrząsaniu. Kiedy spojrzymy do Księgi Apokalipsy, to ona mówi właśnie o tych wstrząsach. I chcę z wami prześledzić parę fragmentów, które mówią o tym Bożym trzęsieniu. Pierwszy z nich napotykamy w 6 rozdziale Objawienia, od 12 wersetu, czyli kiedy baranek zdejmuje 6 pieczęć. I czytamy tak. Baranek zdjął 6 pieczęć. Wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. Słońce pociemniało jak włosiennica. Cały księżyc przybrał barwę krwi. Z nieba na ziemię zaczęły spadać gwiazdy, jak niedojrzałe figi, gdy rozstrzelały wiatr targa figowcami. Niebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca. Królowie ziemi oraz dygnitarze, wodzowie, zamożni i wpływowi, każdy niewolnik oraz człowiek wolny, ukryci w grotach i rozpadlinach, wołali do gór i skał. Padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć. Tak? Więc ten obraz zdjęcia szóstej pieczęci mówi nam o takim Bożym trzęsieniu świata, tak, że wstrząśnięte będzie nie tylko ziemia, ale niebo. Tak. Nawet ciała niebieskie będą spadać, tak jak wiecie, się potrząsa jakimś owocowym drzewem i śliwki czy jabłka spadają na ziemię. Czy gwiazdy będą dosłownie spadać? Można na to spojrzeć bardzo różnie. Tak. Tutaj to słowo greckie nie rozdzielało różnych ciał sferycznych. Gwiazdą były komety, były jakieś inne rzeczy, więc kto wie, jakieś różne dziwne zjawiska niebiańskie mogą się dziać, w kosmosie również, które będą sprawiać, że i niebo będzie wstrząśnięte, i ziemia będzie wstrząśnięta. Skutek będzie jaki? Czytamy o tym, że nawet góry, nawet wyspy zostaną usunięte ze swojego miejsca. I jaka jest reakcja ludzi? Co jest istotne? Ludzie mają świadomość, że to nie są jakieś naturalne kataklizmy. Nie. Oni wiedzą, wszyscy wołają do gór. Przykryjcie nas, bo nie możemy spojrzeć w oblicze tego, który siedzi na tronie, bo widzimy, że to jest czas gniewu baranka, gniewu Boga z powodu naszych grzechów, tak? Bo nadszedł wielki dzień i gniewu. Ósmy rozdział Księgi Objawienia. Od pierwszego wersetu do szóstego czytamy w ten sposób. Gdy baranek otworzył siódmą pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Zobaczyłem siedmiu aniołów, stali przed Bogiem, dano im siedem trąb. Przyszedł też inny anioł, miał ze sobą złotą kadzielnicę i zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych złożył je na złotym ołtarzu stojącym przed tronem. Kiedy to uczynił, zniósł się przed Bogiem dym kadzideł oraz modlitw świętych, a anioł ujął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. Wtedy dały się słyszeć grzmoty i ryki, strzeliły błyskawice i doszło do trzęsienia ziemi. Tymczasem siedmiu aniołów siedmioma trąbami przygotowywało się do zatrąbienia. Więc mamy obraz z niebiańskiej świątyni, że w tej niebieskiej świątyni anioł podchodzi z czaszą, w której są modlitwy wszystkich świętych. Twoje i moje modlitwy i wszystkich innych świętych są w tej czaszy. Jaka jest odpowiedź na to, co się dzieje z modlitwami świętych? Te modlitwy, jako kadzielnicy, znajdują się na ołtarzu, powstaje ogień, wznosi się to uwielbienie z wszystkich modlitw świętych do nieba i reakcją Boga na modlitwy wszystkich świętych jest między innymi trzęsienie ziemi i to, co za tym wszystkim idzie. Może nie myślimy o tym w ten sposób, że kiedy wołamy przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to sprowadzamy wstrząs na ziemię, że ziemia zostanie wstrząśnięta do samych podstaw. Ale tak właśnie jest, że odpowiedzi na modlitwy nasze dzieje się coś takiego. Bóg wstrząsa ziemią i niebem. W 11 rozdziale widzimy znowu to samo. Od 11 wiersza czytając ten cały 11 rozdział mówi o pojawieniu się w pewnym momencie dwóch świadków na ziemi, którzy będąc prorokami bożymi uczynią dla wielu ludzi nie będzie mogło ich znieść i dlatego pewnego dnia ich zabiją. I czytamy tak, że gdy minie 3,5 dnia, jak oni zostaną zabici, wstąpi w nich pochodzący od Boga duch życia i znów staną na nogi. Na tych, którzy to zobaczą, padnie wielki strach. Oni natomiast usłyszą donośny głos z nieba. Wstąpcie tutaj i wstąpią do nieba w obłoku. Ich wrogowie będą na to patrzeć. W tej samej chwili dojdzie do wielkiego trzęsienia ziemi i dziesiąta część miasta zawali się. W trzęsieniu tym zginie 7000 ludzi. Pozostałych natomiast ogarnie strach i oddadzą chwałę Bogu na niebie. To się wydarzy w Jerozolimie. To są wręcz tak konkretne szczegóły, że 1/10 miasta zostanie Jerozolimy tym trzęsieniu ziemi zostanie uszkodzona i 7 tysięcy ludzi zginie, tak? Bardzo szczegółowa zapowiedź. Ale zobaczcie też, że trzęsienie ziemi jest reakcją na wstąpienie tych dwóch zabitych ludzi, jako zmartwychwzbudzonych, do nieba. I jaka jest reakcja ludzi? Ludzie znowu mają świadomość, że to nie jest jakieś przypadkowe trzęsienie ziemi. Oni wiedzą. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to jest z powodu tego, co Bóg robi. I dlatego co robią? Ogarnie ich strach i oddadzą chwałę Bogu na niebie. I czytając dalej, czytamy tak. Tak minęło drugie biada, szybko przyszła kolej na trzecie. Siódma trąba. Zatrąbił siódmy anioł. Wówczas z nieba rozległy się okrzyki. Nasz Pan i Jego Chrystus zapanował nad światem. Będzie On królował na wieki. A 24 starszych zasiadających na swoich tronach przed Bogiem upadło na twarz i złożyło pokłon Bogu. Powiedzieli: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, że użyłeś swej wielkiej mocy i objąłeś królowanie. Narody wpadły w złość. Wówczas nastał czas Twego gniewu, czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty. Twoim sługom, prorokom, świętym, szanującym Twoje imię, małym i wielkim, oraz czas zagłady dla tych, którzy niszczą ziemię. Wtedy otworzył się niebieski przybytek Boga, a w przybytku ukazała się skrzynia Jego przymierza, strzeliły błyskawice, rozległy się głosy i grzmoty, powstało trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Tak, więc mamy kolejny obraz, kiedy tych dwóch świadków wstępuje do nieba, powstaje wielkie uwielbienie tych, którzy są w niebie. Jezu, Ty jesteś Panem! Tak, wywyższają panowanie Boże i co się dzieje wtedy? Otwiera się niebieska świątynia, ukazuje się skrzynia Jego przymierza, ta w niebie, symbol Bożej obecności i między innymi powstaje trzęsienie ziemi znowu, tak? Bóg potrząsa światem, aby to, co nietrwałe, zostało usunięte i aby wyszło na jaw to, co jest trwałe. I w 16 rozdziale, ostatni fragment, który chcę dzisiaj przeczytać, od 17 wersetu, czytamy: w końcu siódmy anioł, kiedy ten siedem trąb, ten siódmy anioł z tymi siódmymi trąbami wylał swoją czaszę w powietrze, wówczas z przybytku od strony tronu rozległ się donośny okrzyk. Stało się. Pod nim strzeliły błyskawice, udężyły gromy, doszło też do tak silnego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek ją zamieszkuje. Trzęsienie to było bardzo silne. Sprawiło, że wielkie miasto rozpadło się na trzy części. Runęły też miasta pogan i wielki Babilon został wspomniany przed Bogiem. Przyszedł czas, by mu postawić do wybicia kielich wina kipiącego gniewem Boga. Wszystkie wyspy pouciekały. Nie można było doszukać się gór. Z nieba spadł na ludzi potężny grad. Jego bryły ważyły około talentu. Ludzie natomiast z powodu tej klęski bluźnili Bogu. Była ona bowiem bardzo wielka. Więc przychodzi taki moment, wiecie, czasami tak jest w naturalnych trzęsieniach ziemi, że zanim następuje główny wstrząs, poprzedzają go mniejsze wstrząsy, które są zapowiedzią tego wielkiego wstrząsu, który nastąpi na końcu. I podobnie tutaj, te wszystkie inne wcześniejsze trzęsienia, które miały miejsce, doprowadzają do pewnego momentu, że następuje to główne trzęsienie ziemi, jakiego do tej pory świat nie widział. Wielkie miasto runie, wielkie miasto to jest Jeruzalem, to naturalne. Miasta pogan runą. Babilon w sensie tego systemu ekonomicznego i też być może miasta, które kiedyś powstanie jeszcze, bo niektórzy twierdzą, że Babilon zostanie odbudowany. Zobaczymy. W każdym bądź razie to trzęsienie ziemi potrząśnie całym światem i Bóg objawi, co jest wieczne. Tak? List do Koryntian w 15 rozdziale od 50 wiersza Paweł mówi: to natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmia wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, czyli tej, o której tam czytaliśmy. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Śmierć również nie jest trwała, tak? Dlatego musi być usunięta. To Boże trzęsienie ziemi przynosi ruinę, ale zarazem jest zapowiedzią odkupienia. I o tym mówił Jezus, kiedy zapowiadał właśnie czasy ostateczne w Ewangelii Łukasza, 21 rozdziale, 25 wersecie do 28. Jezus powiedział tak: i będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Więc Jezus tutaj wstawia taki pewien kontrast. Też mówi o tym, że przyjdzie czas wstrząsu, tak? Tego, którego zapowiada list do Hebrajczyków, że Bóg wstrząśnie całym tym światem. I jest kontrast dwóch reakcji ludzkich. Narody świata opadnie takie przerażenie, że ludzie będą wręcz mdleć ze strachu, tak? Ale Jezus mówi, ale wy nie. Wy tego nie róbcie. Wy, kiedy to się zacznie dziać, co macie zrobić? Wyprostujcie się i podnieście głowy, gdy zbliża się wasze odkupienie. Zamiast ulegać pańce, co teraz się stanie? Co mamy zrobić? Wyprostować się i podnieść głowę. Skoro Jezus mówi o wyprostowaniu się i podniesieniu głów, to znaczy się, że ktoś, kto musi się wyprostować czy podnieść głowę, znaczy się, że jest niewyprostowany i głowę ma opuszczoną. W tym liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, te słowa w ogóle, których nie czytałem, ale parę wersetów wcześniej, jest powiedziane, żebyśmy my otoczeni wielką rzeszą świadków odrzucili wszelkie przeszkody i abyśmy nie upadali na duchu. Abyśmy wyprostowali, znaczy dlatego wznieście opuszczone ręce i wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Więc tu jest też do tego odniesienie. Jest czas wyprostowywania się, żeby jakiekolwiek brzemię, które nie jest od Boga, zostało zrzucone nas. Jakie brzemię? Brzemię grzechu. Czyli proces uświęcenia. Abyśmy nie upadali na duchu, ale widząc pewne rzeczy, kiedy świat jest wstrząsany, rozumieli Boże działanie, że taka jest kolej rzeczy, Bożego działania, i wiedzieli, że się zbliża odkupienie. Wiecie, czasami jest tak, przecież to istnieje w naszym języku, że możesz mówić do kogoś i macie gdzieś. Dopóki nie weźmiesz kogoś za habety i nim nie wstrząśniesz, żeby dotarło. Czasami potrzeba kimś potrząsnąć, żeby w końcu oprzytomniał. Co więcej, w medycynie wiemy, że jak ustaje akcja serca, to co się robi z człowiekiem? Prądem go, tak? Defibrylatorem, tak? I co się dzieje? Wstrząsów doznaje człowiek. Te wstrząsy co mają zrobić? Obudzić kogoś, przywrócić do życia akcję serca, tak? Więc podobnie tutaj Boże wstrząsy z jednej strony powodują zniszczenie, tak? Ale te wstrząsy mają na celu odkupienie. Odkupienie. Otrząśnięcie się co niektórych, których jeszcze się da otrząsnąć, bo niestety wszyscy się nie otrząsną. Ale wtedy to będzie wyraz też Bożego sądu nad tymi, którzy nie opamiętają się. Dlatego też psalm 46 jest ciekawym psalmem, który jest proczym psalmem, który właśnie się odnosi do tych rzeczy, o których mówi Apokalipsa. Bo mówi o Bożych wstrzęsieniach. Ten psalm 46 mówi tak: Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Piękne słowo, tak? Ale słuchajcie dalej. Dlatego nie straszne nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Nie straszne nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Narody będą mdleć, tak? Całe narody, Jezus zapowiada to, że ogarnie taka pańka, że będą mdleć ludzie ze strachu wobec wydarzeń, tych klęsk, które mają nadejść jeszcze na ziemię, ale dla tego, którego źródłem siły jest Bóg, niestraszne są trzęsienia ziemi, jakiekolwiek potrząsania. Niech sobie szumią, czytamy dalej, niech pienią się ich wody. Góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Tak więc psalmista wyraża świadomość i pewność, że to nie jest tak, że Bóg nad tym wszystkim nie czuwa. Nie, to właśnie dlatego, że Bóg okazuje swoją moc, one drżą. I czytamy dalej, jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina. Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. O jakiej rzece jest tutaj mowa w Bożym mieście? O rzece Ducha Świętego. Bożym miastem jesteśmy my, lud wierzący w Boga, tak? Gdy Bóg w nim przebywa, gdy my jesteśmy w Chrystusie, On jest w nas, nie grozi nam ruina. Nam nie grozi ruina. Bóg nas wspomoże, zanim nadejdzie świt, tak? Czyli w tej nocy, ta noc symbolicznej nocy, która ogarnie ziemię, zanim nadejdzie świt powrotu baranka, Bóg nas wspomoże. Burzą się narody, czytamy dalej. Chwieją się królestwa. Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia. Tak? To są właśnie te prorocze zapowiedzi tych rzeczy, o których później mówi Apokalipsa, czy w ogóle Nowy Testament. Że narody będą się burzyć na to, co Bóg robi, tak? Że będą się też chwiać królestwa. Wszystko będzie potrząśnięte, gdy On wyda głos. Tak? Rozpłynie się ziemia. Ale słuchajcie, dalej czytamy, Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Te słowa Jezusowe na koniec Ewangelii Mateusza, ten wielki, zawarty w Wielkim Nakazie Misyjnym. Mi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Odtąd ja jestem z wami aż do skończenia świata, tak? Ja jestem z wami. To jest jedna z największych obietnic Emanuela, Boga, który jest z nami. Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu Pana, jak potężne cuda czyni On na ziemi. Kładzie kres wojnom po samej krańce, łamie kruki, kruszy włócznie, tarcze pali w ogniu. Tak? Więc przychodzi też Boży ogień, który niszczy wszystko to, co jest nietrwałe. Wyciszcie się, poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Więc mamy tutaj wezwanie, podejdźcie, czyli inaczej do tych słów Jezusa, wyprostujcie się, podnieście wasze głowy, przyjrzyjcie się działaniu Pana. Że Bóg czyni coś. Że to Bóg czyni, tak? On kładzie kres pewnym sprawom, które są nietrwałe. Dlatego wyciszcie się, czy inni tłumaczą, zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem wywyższonym na ziemi. Tego potrzebuje ziemia, tego potrzebują ludzie na ziemi, tego poznania, że Bóg jest Bogiem, nie ktokolwiek inny. I ostatni werset tego psalmu mówi, Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Oto nasza twierdza. Bóg jest z nami. Więc kiedy ludzie będą drżeć, nawet całe narody wobec różnych wydarzeń, wstrząsów, które będą targać ziemią, nie tylko jest tutaj chodzi o dosłowne trzęsienia ziemi, ale też takie symboliczne trzęsienia ziemi, bo przecież takie sformułowanie istnieje powszechnie w ludzkim języku, że jakąś firmę dosięgło trzęsienie ziemi, że świat polityki trzęsienie ziemi ogarnęło i tak dalej, i tak dalej. Że przychodzi czas Bożych wstrząsów, kiedy Bóg pewne rzeczy ujawnia, kiedy ludzie się boją, to dla Bożego ludu jest to czas radości, czas podnoszenia głowy, wypatrywania Boga, bo zbliża się nasze odkupienie. Dlatego jako ci, czytamy dalej, liście do Hebrajczyków, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego, bo nasz Bóg jest ogniem, który może wszystko strawić. Tak? Więc jest też wezwanie dla nas, że my otrzymujemy niewzruszone królestwo, coś, co jest nie do ruszenia, coś, co nie podlega żadnemu wstrząsowi i nie może zostać zniszczone, Zachowajmy wdzięczność. Jakby znowu wracając do tych wersetów, które tutaj wcześniej są, których nie przytoczyłem, w 12 rozdziale listu Hebrajczyków, od 14 wersetu czytamy tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Więc słowo tutaj mówi, żebyśmy my uważali, tak, że istnieje niebezpieczeństwo dla wierzących ludzi wiążące się z tym, że można pozostać z dala od Bożej łaski, skutkiem czego korzeń goryczy rośnie w sercu. Ale wdzięczność sprawia to, albo powiem inaczej. Nigdy nie spotkamy człowieka, który byłby zarazem pełen wdzięczności i pełen zgorzknienia. To jest niemożliwe, tak? Te rzeczy obok siebie nie mogą istnieć, nie mogą funkcjonować. Człowiek wdzięczny nie będzie człowiekiem zgorzkniałym, ale niewdzięczny tak. Słowa też mówią tutaj tak. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa swego pierworództwa. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Słowo podaje przykład Ezawa, który co zrobił? Za miskę soczewicy, bo padał z głodu, sprzedał swoje pierworództwo. To jest też pewien obraz, że człowiek dla rzeczy materialnych, dla tych doczesnych, jest gotów sprzedać swoje duchowe dziedzictwo. Bo jak to się mówi czasami, że bliższa ciału koszula niż coś, co tam gdzieś, nie wiadomo kiedy, daleko ode mnie w tej chwili mi się wydaje jest. Ale cały kontekst tego listu Hebrajczyków wskazuje na to, że my musimy myśleć o perspektywie niebieskiej, nie tylko ziemskiej, tak? Że człowiek może zaprzedać swoje duchowe dziedzictwo dla tego, co jest tutaj, w tej chwili na ziemi. A z czego koniec końców nie zostanie kamień na kamieniu, tak? I tego trzeba nam się wystrzegać. Bo skoro na przykład wracając do Apokalipsy, Apokalipsa mówi, że przyjdzie moment, czy cały system Babilonu jest oparty na systemie ekonomicznym, że przyjdzie moment, kiedy nikt to nie przyjmie znamienia bestii, nie będzie mógł nic kupić, nic sprzedać. To znaczy się, że kto wie, może przyjdzie moment próby, gdzie tak jak Ezaw, że za miskę soczewicy, za prostą miskę jakiegoś jedzenia, ludzie będą gotowi zaprzedać swoje duchowe dziedzictwo, żeby tylko się najeść. Bo będą padać z głodu. Kto wie?
Kto wie?
Ale jeżeli, znaczy to zawsze pokazuje, czemu my bardziej ufamy i na czym w czym widzimy zależność naszego życia? W pieniądzu czy w Bogu? Kto tak naprawdę daje nam życie? Pieniądz i to, co możemy za niego kupić, czy Bóg, który jest tym, który darzy nas życiem i oddechem i wszystkim? Ale też chodzi o to, żebyśmy nie byli tego takiego krótkowzrocznego myślenia ezawowego, który tylko patrzył na to, co mu było blisko nosa. Czuł, był głodny i chciał się najeść. A zatracił to, co było wieczne. I okazuje się, że już nie było odwrotu. Chciał, zabiegał o to ze łzami, ale już drugiej szansy tym razem nie było. Już Jakub nie oddał tego, co zostało mu raz dane. Dlatego też na przykład Piotr o tym też mówi, odnosząc się do tych czasów, że w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, od 10 wersetu, dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Pismo Święte w wielu fragmentach tak naprawdę ma odniesienia jeden do drugiego. Tutaj czytamy, dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. A tutaj czytamy, Skoro to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święci i pobożni wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Więc jesteśmy do tego wezwani, tak? Bóg, czy w naszej indywidualnej historii, czy w historii narodów, pokoleń, czy historii świata, to jest pewien obraz Bożego działania. Może się zdarzyć, że w naszym życiu też coś legnie w gruzy. Na skutek jakiegoś Bożego doświadczenia, Bożego potrząśnięcia w naszym życiu. Ale jeżeli cokolwiek w naszym życiu nie jest zbudowane na trwałym fundamencie w Chrystusie, kiedy czerpiemy z tego, co jest z Bożego Słowa, czyli z tych rzeczy, które mają wieczną wartość, tego duchowego złota, srebra i cennych klejnotów, to lepiej, żeby wcześniej te rzeczy runęły w naszym życiu. Dla naszego własnego dobra. I czasami, kiedy coś się wali w naszym życiu, my jesteśmy załamani, to jest dla nas tragedia, ale czasami jeszcze nie widzimy na początku tego, że to było dla nas zbawienne. Że dobrze, że coś legło w gruzy w naszym życiu, ponieważ to nie było trwałe. I Bóg tego dotknął, żeby to zostało zburzone, żebyśmy z tych ruin mogli powstać i zacząć budować na czymś, co już jest trwałe. Ale też w historii czy narodów, czy tego, co się będzie dziać, a Słowo Boże mówi, wy się spodziewajcie tego, tak? Tym światem będą różne wstrząsy poruszać. Będą dotykać się różne rzeczy. Czy to, co się będzie dziać w naszym kraju, czy co się dzieje. Wielu ludzi zauważa, że pewne zjawiska, na przykład w przyrodzie, nasilają się. Jesteśmy to, powiedzmy, dosyć wiarygodnie w stanie stwierdzić na przestrzeni ostatnich 2000 lat, że na przykład trzęsień ziemi, jakichś kataklizmów skrajnych jest coraz więcej. Widoczne jest natężenie tych zjawisk, tak? One wcześniej też się zdarzały, ale nie na taką skalę i nie z taką częstotliwością. Teraz tam ostatnio ten najwyższy w piątej skali stopniu, ten huragan, który się tam dotknął Stanów Zjednoczonych. Widziałem taką listę huraganów od początku 1900 roku. One były w tej skali, się zdarzały, ale teraz jest rok co rok. Od 2000 roku. Rok co rok. Paul Jackson w swojej proroctwie Doskonała Burza mówił o tym, że przyjdą takie zjawiska, takie kataklizmy, że ludzie będą musieli nową skalę wymyśleć, bo obecne skale już nie będą się sprawdzać, nie będą działać, tak? Ale tu nie chodzi tylko o zjawiska fizyczne, związane w przyrodzie. Chodzi też o to, co będzie potrząsać ludźmi. Kiedy Bóg w pewien sposób będzie potrząsać pewnymi rzeczami, żeby wychodziła na jaw prawda. Dla mnie na przykład takim wstrząsem jest film Sekielskich, może film Claire, być może teraz będzie ten film Polityka, że ludzie są wstrząśnięci tym, co widzą, tak? Że coś się zmienia w myśleniu ludzkim, co jeszcze powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu było nie do dopuszczenia do ludzkiego umysłu, żeby ludzie o tym myśleli, a dzisiaj ludzie zaczynają myśleć i zaczynają dochodzić prawdy. Zmienia się ich myślenie. To jest tylko jeden z przykładów, tak? Takich rzeczy w świecie polityki, w świecie narodów może być wiele i myślę, że będziemy świadkami, już jesteśmy świadkami, a będziemy coraz częściej świadkami różnych rzeczy, które będą wstrząsać ludźmi. Na różnych poziomach i różnych płaszczyznach. Dlatego my też potrzebujemy być, znaczy wiedzieć, tak? Mieć świadomość, kiedy ludzie wokół nas mogą panikować, myśleć, co, o rany, co się dzieje, coś strasznego się dzieje, ale my potrzebujemy mieć tą świadomość, że jest w tym Bóg. przecież On to zapowiedział, tak, że On wstrząśnie całym światem. To, co w tej chwili jest, to są, powiedzmy, jeszcze takie malutkie wstrząsiki wobec tych rzeczy, o których tak naprawdę czytaliśmy, że cały świat będzie wstrząśnięty. My jesteśmy w bardziej, powiedziałbym, w takim etapie, że takie pojedyncze drgania się pojawiają. I ludzie czują, że coś się dzieje, że przychodzą jakieś takie pomniejsze wstrząsy. Ale jest w tym też Boże dzieło, które dla nas oznacza, że tym bardziej jest to dla nas czas, żeby się uświęcać. O ileż bardziej, tak jak mówi Piotr, potrzebujemy żyć święcie, skoro pragniemy nawet przyspieszenia, nastania Dnia Bożego. Dnia Bożego, który dla nas jest dniem odkupienia, ale dla ziemi jest dniem Bożego gniewu. Gniewu baranka, jak czytaliśmy. Kiedy Jezus zniszczy tych, którzy niszczą ziemię, tak? Zniszczy. Więc ten psalm 46 dla mnie osobiście on coraz bardziej przemawia, ale też myślę, że będzie dla nas wielu wierzących ludzi też psalmem, który będzie do nas w ogóle przemawiać coraz bardziej. My nie boimy się, kiedy się trzęsie ziemia. Tak jak tam psalmista wypowiadał, że to jest w pewien sposób słowo na dzisiaj, dla nas, że kiedy nawet chociażby cała ziemia się trzęsła, choćby wszystko zostało u swoich podstaw poruszone, my się nie boimy. Dlaczego? Bo naszą twierdzą jest imię Jezusa. Bo my jesteśmy w Chrystusie bezpieczni. Bo jest pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl i rozum, który będzie strzec naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Więc mogą być różne rzeczy, czy to w naszym życiu, czy w życiu naszego kraju, czy świata nawet. Ale dla nas to jest czas podnoszenia głowy, tak? Jak Jezus mówił, kiedy będzie to się dziać, to wy wyprostowujcie się i patrzcie w górę. Patrzcie w górę. Bo ludzie na ziemi będą patrzeć na ziemię, ich wzrok będzie się przykuwać na ziemi, będą nie rozumieć, co się dzieje. Ale my nie bądźmy z tych, co nie rozumieją, co się dzieje, ale z tych, którzy rozumieją, że przyjście Pana jest coraz bliższe. I dlatego też sami chcemy budować nasze życie, bo do tego też jest to wezwanie, nie z drewna, słomy i siana. Żeby to ogień spalił. Żebyśmy okazali się głupcami, którzy będą zbawieni, ale nasze życie pójdzie na marne na ziemi. Bo żeśmy je poświęcili rzeczom błahym, które nie mają wiecznej wartości. Ja nie mówię, że nie jest ważne budować domów i tak dalej, pracować, te rzeczy czynić, ale dziś z tyłu głowy musimy mieć tą świadomość, że tak naprawdę pracujemy dla większych rzeczy. I że nie myślimy o tym, z naszych domów pewnego dnia nic nie zostanie. My mamy inny dom. Gdzie indziej jest nasz dom, po pierwsze? Gdzie indziej jest nasza ojczyzna? To wszystko jest tymczasowe i chwilowe. A my wyglądajmy tego, co jest w niebie. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Niech ono wnika głęboko w nas, abyśmy byli ludźmi, którzy nie patrzą na to, co widoczne, ale patrzą w to, co niewidzialne. Bo to, co widoczne, przemija, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie. Dlatego też nie chcemy upadać na duchu, Panie, ale chcemy odnawiać się każdego dnia w Twoim Słowie. I teraz jest czas dla Kościoła, kiedy Ty będziesz uświęcać swój Kościół i tych, którzy rozumieją, co Ty czynisz, i że to jest czas wchodzenia w ten proces uświęcenia, bo bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana, jak mówi Twoje Słowo. Nie chcemy być głupcami jak Ezaw, ale mądrymi ludźmi, którzy wiedzą, co się dzieje, rozumieją Twoje działanie na świecie, którzy wyciszają się, jak mówi psalm 46, którzy zatrzymują się, by uznać Twoją wielkość i Twoje panowanie, by wywyższyć Ciebie nad wszystko inne w naszym życiu. Dlatego, Panie, chcemy to czynić, chcemy widzieć te rzeczy, które się dzieją, nie bać się ich, wiedzieć, że te rzeczy pewne muszą się wypełnić, muszą się stać, i chcemy nabierać coraz więcej ufności i radości, bo zbliża się nasze odkupienie. Pomóż nam, Panie, podnosić nasze oczy, podnosić nasze głowy, abyśmy patrzeli na to, co w niebie, aby nasze myśli były skupione na celu, który jest w górze, który jest w niebie, abyśmy dążyli do tej nagrody, do tego zwycięstwa, które jest nam dane tam. Ty wiesz wszystko o nas. A jeżeli coś jest w nas, co musi w nas lec w ruinę, co musi zostać zburzone, to chcemy Ci dziękować, Panie, za każde doświadczenie, które wystawia naszą wiarę na próbę. Ponieważ potrzebujemy wytrwałości. A wytrwałość jest tym, co trwa, a nie przemija i się kończy. Dlatego dzięki Ci, Boże, za to, że Ty też w naszym życiu czasami nami potrząsasz, aby nas ocalić. Abyśmy nie zginęli. Dziękuję Ci za każde doświadczenie, które sprawiło, że coś w nas runęło, ale na tym się nie kończy historia nasza. Że Ty budujesz coś nowego i chcesz, byśmy my z Tobą budowali coś nowego, co nigdy nie zginie. Panie, dziękuję Ci za różne rzeczy, które idą na nasz kraj, idą na ten świat, których Ty będziesz potrząsać tym światem. I daj nam rozpoznanie, abyśmy umieli rozeznać, co jest co. I cieszyli się, coraz bardziej zanurzając się w Twoim świętym duchu, w rzece życia, w rzece radości. Że kiedy ludzie będą mdleć ze strachu, kiedy ludzie będą się bać niepewnej przyszłości tej ziemi, to my mamy nadzieję, która jest nieskończona, nadzieję, która jest nie do zniszczenia, która jest większa niż śmierć nawet. Dlatego nas, Panie, w tej nadziei umacnia, byśmy mogli być też takimi latarniami dla innych, które pozwala innym do bezpiecznego portu przybić. Tym bezpiecznym portem jesteś Ty, Panie. W Chrystusie jest nasz pokój, jest nasze wyciszenie, jest nasze zatrzymanie się, ponieważ jesteś naszą twierdzą i w Tobie jesteśmy bezpieczni i możemy odpocząć. Dziękuję Ci, że jesteś. Niech Twoje słowo w nas pracuje i wykona swoją pracę. Amen.